Parlament Europejski rozważa podatek od mięsa. Na środę zaplanowano debatę w tej sprawie. Opłata miałaby pomóc w zmniejszeniu szkodliwego wpływu produkcji mięsa na środowisko. Zmiany mogłyby wejść w życie już w 2022 roku, a pieniądze z podatku poszłyby m.in. na pomoc dla hodowców w dostosowywaniu się do nowej rzeczywistości. Punktem wyjścia pomysłu jest wpływ produkcji mięsa na środowisko, emisja CO2 i wpływ na różnorodność biologiczną, tu równowaga jest zachwiana. Podatek od mięsa, za i przeciw, między innymi do tego już wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Gwost, dyrektor do spraw personalnych Olivia Business Center, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podatek od mięsa miałby już w całej Europie, w Unii Europejskiej obowiązywać od 2022 roku. Ekolodzy są zdecydowanie za, producenci mięsa zdecydowanie przeciw, a konsumenci jeszcze nie wiadomo. Niektórzy z mięsa powoli rezygnują lub spożywanie ograniczają, co producenci już w tej chwili odczuwają. No i właśnie, proszę Państwa, podatek od mięsa, za i przeciw.
Tak, trudno powiedzieć, żebym znała się na tym temacie, dlatego mogę wypowiedzieć się może mniej fachowo. Jako konsument oczywiście zastanawiam się, czy jeśli właśnie konsument poniesie największe, może nie największe, ale znaczące koszty i odczuje to w swoim portfelu, to tak troszeczkę mam taki brak zaufania do tego, że dzięki temu pokryjemy wszystkie te cele, bo w tej dyskusji o tym podatku mówi się właściwie o tak wielu aspektach, które mają pomóc światu od oczywiście ekologii i emisji szkodliwych gazów, ale przez nawyki zdrowotne, przez edukację w kierunku lepszych nawyków zdrowotnych, aż w końcu dojdziemy do tego, że będzie dzięki temu można wspomagać produkcję rolniczą, czy to warzyw, czy owoców, czy bardziej zrównoważoną również produkcję mięsa. I zastanawiam się, czy faktycznie może to pokryć wszystkie te potrzeby, czy może warto byłoby się na czymś skupić i na coś bardziej postawić, może wtedy wzrost tego podatku nie musiał być tak duży i może powinniśmy zacząć to, co jest mi bliskie we wszystkich obszarach, właśnie od edukacji, bo tak naprawdę jeśli edukacja przyniosłaby rezultaty, no to od konsumenta doszłoby do producenta to, czego my oczekujemy, czyli zdrowszego mięsa, w takim razie może lepiej produkowanego, z większym komfortem też dla zwierząt hodowlanych, bo o tym też się mówi. No myślę, że debata to jest dobry początek, ale mam nadzieję, że zostaną jakieś wnioski eksperckie faktycznie z tego wysnute.
Patrząc od strony konsumenta, rzeczywiście ten podatek, jeśli wejdzie w życie, uderzy nas po kieszeni, jak informuje Business Insider, a to są takie proste przeliczenia, proste przełożenia. Gdyby propozycja podatku weszła w życie, ceny w Polsce wzrosłyby w ten sposób. Dla wołowiny, cielęciny o 2 zł więcej, nie za kilogram, za 10 deko. Dla wieprzowiny o złoty 54 za 10 deko. Dla kurczaka o 73 grosze za 10 deko. Tak te ceny rosłyby do 2030 roku. Ale jeśli by ceny mięsa rzeczywiście wzrosły, to ograniczyłoby to spożywanie przez konsumentów?
Dzień dobry. Ja na to zagadnienie patrzę troszeczkę odmiennie. Prawa rynku są bezwzględne. Tego się nauczyliśmy już podczas ostatnich kilkuset lat. Jeżeli pojawi się nowy podatek, to z uwagi na to, co powiedziałem w zdaniu pierwszym, niekoniecznie musi się to przełożyć na wzrost ceny w takiej skali, jak pani wspomniała. Moim zdaniem przełoży się na spadek jakości tego, co spożywamy. Ponieważ producent stanie przed wyborem, tak? Czy może sprzedawać w sieciach sprzedaży po starych cenach, czy sieć sprzedaży zgodzi się na podwyższenie ceny. Jeżeli się nie zgodzi, jedyną drogą, żeby nadal dany producent produktu spożywczego, czyli mięsnego, mógł zarabiać, pogorszy jakość swojej produkcji. I obawiam się, że rezultat będzie taki, że być może jakieś wpływy z tego podatku się pojawią. Nie wiem, jak będą alokowane później te środki w budżetach narodowych. Natomiast my jako konsumenci odczujemy to, to jest moja ocena tej sytuacji, poprzez dalszy spadek jakości tego, co konsumujemy. I w ogóle warto byłoby na ten temat, jak gdyby chociaż może dwie minutki temu poświęcić.
Spadek jakości, czyli co się z tym mięsem stanie? Bo nam się wydaje, że no, mamy świnkę, ona sobie żyje, Państwa, potem trafia niestety do rzeźni, jest krojona na kawałki i te kawałki trafiają do konsumenta. Teoretycznie nic złego z tym mięsem nie powinno się zdarzyć.
No, dzieje się wiele bardzo różnych rzeczy. Co z tą jakością? Rzeczy. Jeżeli w skupie kilogram wieprzowiny kosztuje około 6-7 zł, a my następnie kupujemy wieprzowinę w sklepie płacąc w postaci kiełbasy, załóżmy, w promocjach też mniej więcej kilka złotych za kilogram, no to się zastanówmy na zdrowy rozsądek, co w tej kiełbasie tak naprawdę się znajduje. Ile tej świnki, o której pani wspomniał, tak naprawdę trafia do tego produktu, który my kupujemy. Więc dla mnie poważniejszym tematem do rozmów, może na poziomie Unii Europejskiej, byłoby to, jak wpływać na producentów i przetwórców mięsa na przykład, na to, żeby jakość sprzedawanych produktów była lepsza, niż obciążanie ich i nas konsumentów kolejnym podatkiem, bo jak wspomniałem, moim zdaniem efekt będzie przeciwny. Wpływy może jakieś się pojawią z tego podatku, ale zapłacimy my, płacąc odrobinkę więcej w sklepach, ale przede wszystkim zapłacimy własnym zdrowiem, bo będziemy kupowali produkt gorszej jakości. Dlaczego gorszej jakości? Bo producent, żeby móc sprzedać swój produkt, no niestety do tej przysłowiowej kiełbasy włoży jeszcze mniej mięsa, o ile w ogóle tam jakiekolwiek mięso się znajduje, tak?
A wracając do samego mięsa, to ja słuchaczom podpowiem, że często producenci pompują to mięso specjalnymi płynami, które, no, oni twierdzą, że te płyny są po to, żeby mięso utrzymywać w dobrej jakości, w dobrej formie i żeby ono było takie różowiutkie i rzeczywiście konsument kupuje oczyma, więc wybiera to ładne, różowiutkie. Tak samo jest z szyneczką. Im bardziej różowa, tym bardziej nam się podoba i ją kupujemy, a powinniśmy kupować na odwrót.
Kolor tego mięsa, tych produktów jest nie pochodną koloru samego mięsa, tylko tych środków, o których pani redaktor wspomniała, które są stosowane przy produkcji. Wypełniaczy, konserwantów, wzmacniaczy smaku i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te trzy rzeczy, wzmacniacze smaku, konserwanty, wypełniacze, to są produkty przemysłu chemicznego. Nie spożywczego.
I one mają wpływ na nasze zdrowie. Zresztą wystarczy spojrzeć, ukrójmy kawałek mięsa i wrzućmy na patelnię. Ono się nie usmaży, a udusi, bo wypuszcza z siebie bardzo dużo wody.
Także raczej powinniśmy dyskutować nie o obciążaniu nas, siebie de facto wszystkich, tak, kolejnymi podatkami, bo do końca nie jestem przekonany, czy osiągniemy efekt, o którym jest mowa. Bardziej byłbym zwolennikiem tego, żeby porozmawiać o tym i wrócę do swojej tezy sprzed dwóch minut. W jaki sposób spowodować, żeby produkty, które znajdują się na naszych stołach, były lepszej jakości?
A to się w ogóle da?
No myślę, że właśnie to jest pole do tego, żeby można było bardziej innowacyjność uruchomić również w tym obszarze, tak? I jeżeli szukamy rozwiązań, z tego co wiem, producenci też szukają rozwiązań, żeby produkować bardziej wydajnie, więcej zwierząt. Mam nadzieję, że nie w gorszych warunkach, ale jakby przyspieszanie produkcji, wzrostu, karmienia i tak dalej. Myślę, że właśnie inwestycje w innowacyjność, która polegałaby na tym, że można bardziej zdrowo produkować to mięso i można dzięki temu mniej używać niezdrowych środków chemicznych, bo konserwanty, no, pewnie są potrzebne, zawsze były stosowane i zawsze jakoś je wymyślaliśmy, ale mamy cały czas środki, nawet u nas cały czas się o tym mówi, na różne rozwiązania innowacyjne i w tę stronę może też warto by było pójść. O tym póki co w ramach tego podatku nie słyszałam, ale wydaje mi się, że naszym obowiązkiem we wszystkich sferach życia, jeżeli rozmawiamy teraz o zrównoważonym rozwoju naszej również planety, jest to, żeby szukać tych lepszych rozwiązań, nie prostszych, łatwiejszych, ale lepszych, jakościowo lepszych, tak, żebyśmy nie musieli ponosić konsekwencji tych działań, o których pan wspominał.
Ja może jeszcze uzupełnię, bo tak naprawdę zacząć musimy od siebie samych. Bo to my głosujemy nogami. To my idziemy do sklepu, gdzie kupujemy tańszy produkt. Właściciel tego sklepu mówi producentowi, słuchaj, do mnie przychodzą klienci, ale nie chcą zapłacić więcej niż X. W związku z tym ty mi dostarcz towar, który będzie kosztował tyle, ile to powinno się znaleźć na półce sklepowej. Producent mówi, no okej, dostarczę ci ten towar po takiej cenie, ale w tej przysłowiowej kiełbasie, przepraszam, się do niej przyczepiłem, dam jeszcze mniej mięsa, tak? Albo w ogóle nie dam, bo wypełnię to wypełniaczami. My jako konsumenci musimy w końcu zrozumieć, a wydaje mi się, że ta świadomość się powoli przebija do nas wszystkich, że jest ścisły związek pomiędzy tym, co, przepraszam za kolokwializm, wrzucamy do siebie, czyli jemy, a tym, jak się czujemy i czy jesteśmy zdrowi, czy też nie. To jest nasz świadomy wybór. Jeżeli jemy i konsumujemy złe rzeczy, to się przekłada bezpośrednio na nasze zdrowie. Na to proszę zauważyć. To jest może zaskakujące, ale w Polsce mamy problem z nadwagą, z otyłością, tak? To nie jest tylko pochodna tego, że dużo jemy, tylko że źle jemy. Mamy mnóstwo chorób związanych
układu
z krążeniem.
Układu
krążenia. Mamy plagę nowotworów. Proszę państwa, proszę poczytać w ogóle, ile osób w Polsce, jaki jest przyrost osób chorujących na nowotwory w Polsce. To jest kwestia jedzenia i kwestia środowiska. nam się wydaje, że to są takie tematy trochę nas niedotyczące i to jak gdyby z książek i to dotyczy pewnie ludzi żyjących na innej planecie. Nie, to dotyczy nas tutaj, mieszkających w Trójmieście, we Wrocławiu, w Warszawie, w małej miejscowości, w Zakopanem, które jest niby uzdrowiskiem, a szczerze mówiąc trudno zobaczyć
świeże powietrze
w Zakopanem. Musimy zacząć od siebie i dopiero w ten sposób, jeżeli nogami zagłosujemy za tym, że chcemy żyć, kupować lepsze rzeczy i żyć w czystszym klimacie, to dopiero to się przełoży na określone działania i władz, i producentów i tak dalej.
No właśnie, ale tutaj trzeba coś zrobić z oznaczeniami takiego mięsa, bo trudno wypatrzeć komuś bez okularów. Te wszystkie środki chemiczne, które są wypisane na pudełku z kawałkiem mięsa, co tam wrzucono do tej wieprzowiny czy do wołowiny. I teraz kwestia, kto ma się tym zająć? Czy Unia Europejska, wszystkie kraje powinny jakiś zbudować wspólny front i przeforsować odpowiednie przepisy odpowiednio? One powinny być potem egzekwowane, żeby jednak producenci dużymi literami pisali, żeby każdy z nas mógł poczytać, co tam jest w tym mięsie i żebyśmy mogli dokonać wyboru.
Panie redaktorze, przepraszam, że tak wtrącę. To jest niemożliwe, bo tego jest tak dużo w niektórych produktach, że opakowania musiałyby być znacząco większe, żeby spełnić to kryterium. Dosłownie, proszę zobaczyć, czasami jest wielka, długa lista rzeczy, które znajdują się w danym produkcie spożywczym. Ja wiem, że to jest problem z małymi literkami. Moim zdaniem dużym osiągnięciem jest to, że w ogóle, szczerze i mam nadzieję, że uczciwie, te produkty tam się zawierają. Pamiętajmy, że kolejność też nie jest przypadkowa. Najczęściej, albo w zasadzie powinno być tak, że produkt, to co znajduje się w opisie na początku, to tego jest najwięcej w danym produkcie, tak? I później to...
Ale zanim ktoś jeszcze przeczyta te małe literki, albo może po tym jak przeczyta, to musi to jeszcze zrozumieć. I tutaj wracam z kolei do mojego wątku edukacji, tego, to żebyśmy prawda. Wiedzieli tak naprawdę o co chodzi, bo no nie wszyscy są aż tak przywiązani do składu w ogóle żywności, żeby analizować wszystkie te składniki, więc byłoby dobrze, gdybyśmy to rozumieli i być może wystarczyłoby oznaczanie, nie wiem, jakiegoś wpływu na organizm, czy no szkodliwości, no trudno się spodziewać, żeby szkodliwość
tak jak
było,
na papierosach na
ale
przykład,
jednak,
jak
żeby,
zjesz za dużo, bo cały ten kawałek mięsa to na przykład, nie wiem, rak żołądka gotowy?
Pewnie nie ma takiej pewności, może to nie jest dobre rozwiązanie, ale wierzę w to, że jest wiele osób, które miałyby lepsze właśnie pomysły, żeby doprowadzić do tego, żeby to było jasne, zrozumiałe, przystępne, bo pamiętajmy, że mówimy o młodych gospodyniach, które kupują to mięso, mówimy o bardzo dojrzałych osobach i o starszych osobach, do których też ten komunikat trochę trudniej przemawia, ponieważ nie stykały się wcześniej z tymi informacjami, więc powinno to być bardziej powszechne.
Pan Adam pyta, no dobrze, to rezygnujemy albo ograniczamy mięso, a co z warzywami, które nagminnie są nawożone? To zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak na dobrą sprawę. Jeżeli sami w swoim ogródku warzywka nie wyhodujemy, to tak naprawdę nie wiemy, co się z tym warzywem działo.
No, w naszym ogródku też może być różnie, zależy, gdzie ten ogródek leży, także to też
prawda, bo
wpływ środowiska może
ogródki
być...
są przy jezdniach, w Gdańsku
dokładnie,
dużo jest takich ogrodów działkowych. Więc sprawa to nie jest prosta. Nowa opłata doprowadziłaby do zmniejszenia spożycia kurcząt, wieprzowiny i wołowiny odpowiednio o 30%, kurcząt o 57%, wołowiny 57% wieprzowiny i 67% wołowiny do 2030 roku, tak uważają autorzy pomysłu opodatkowania mięsa. No a to teraz pomyślmy od strony ekonomicznej. Kto by na tym zyskał? Opodatkowujemy mięso.
Na mniejszym spożyciu i na jedzenie lepszych rzeczy?
Tak.
Pani, ja, mielibyśmy mniejszą składkę zdrowotną. Przecież naprawdę to, że my się źle odżywiamy i za dużo tych rzeczy jemy, to się przekłada na to, że mamy takie wysokie koszty ochrony zdrowia. Naprawdę. Po raz kolejny o tym mówię dzisiaj i mówiłem o tym już wielokrotnie. Wszyscy byśmy na tym skorzystali. Naprawdę. Przecież doskonale wiemy, że mamy problem z zapewnieniem opieki zdrowotnej dla tych wszystkich osób, które chorują, tak? Znamy temat kolejek, wiemy ile się czeka do specjalisty i tak dalej, i tak dalej. Ja stawiam tezę, że mniejsze spożycie generalnie mięsa i jedzenie generalnie lepszych rzeczy, do tych warzyw zaraz wrócę jeszcze, no przełożyłoby się na to, że po prostu mielibyśmy komfort życia znacząco lepszy niż mamy do tej pory.
Pytanie tylko w jakim czasie, bo podatek mówimy może być już w ciągu 2 lat wprowadzany, tak, natomiast tak.
Proszę Państwa, to są procesy,
mówi, do których się... to jest proces, do którego my możemy nie doczekać, ale to nawet nie jedząc mięsa.
Nie, ale to jest nieistotne, bo to, nie, my musimy nauczyć się myśleć w perspektywie nie 2 lat, ale 20 lat. Dlaczego w Czechach nie ma kolejek do specjalistów? Oni zaczęli swoją reformę na początku lat 90. Oni pracowali na tym 25 lat. Mieli jakiś konsensus polityczny, czego możemy im zazdrościć, i dzisiaj w Czechach nie ma kolejek do specjalistów. Czeka się maksymalnie 2 do 3 tygodni, może 30 dni. Ale to nie jest cud. Oni po prostu myśleli w perspektywie 20 lat do przodu. Jeżeli będziemy myśleli w perspektywie 2-3 lat, no to szczerze mówiąc nie rozwiążemy żadnego poważnego problemu.
Słuchacz do nas pisze poddenerwowany, a stać wszystkich na drogie produkty, opamiętajcie się, napisał do nas słuchacz, ale ja tak sobie myślę, że o tym też, co wspominał pan prezes, dobrej jakości mięso. Nasi producenci, nasi hodowcy potrafią wyprodukować bardzo dobrej produkcji mięso. Niestety ulegają sieciom wielkim handlowym, przy których muszą schodzić z cen, i ja się cały czas zastanawiam, dlaczego nasi producenci nie potrafią się ze sobą razem, nawzajem dogadać, ominąć wielkie sieci handlowe, pootwierać swoje sieci, tylko sklepów mięsnych ze swoimi produktami. Przecież to mogą potraktować jako sposobność, a nie jako karę boską, ten podatek od mięsa. I sprzedawać świetne, zdrowe, dobre mięso. Pewnie nie w takich bardzo wysokich cenach. To, że oni by się ze sobą dogadali, porozumieli, dałoby możliwość obniżenia trochę tych cen i sprawiłoby, że no, ludzie, którzy są uzależnieni od mięsa, nie musieliby bankrutować z tego powodu.
No nie jest to proste, aczkolwiek no, są takie miejsca, już nie chcę reklamować w Gdyni, gdzie ja robię zakupy, gdzie szczerze mówiąc trudno dostać się w ogóle szczerze mówiąc do Lady. Tak,
tak, osób... i są przecież takie miejsca, gdzie ta żywność ekologiczna cieszy się ogromną popularnością i tam są właśnie kolejki.
Tak, tylko że to cały czas i... się słyszy, że ekologiczna to jest tam no, niestety 5 razy drożej.
A propos tego, co ten pan napisał, racja, ale powtarzam, owszem, można kupować tanie mięso, ale wyda się w innym miejscu, wyda się na ochronę zdrowia. W sumie wydamy tyle samo, tylko wydamy na 2 rzeczy i jeszcze będziemy po prostu chorzy. Więc wolałbym wydać na zdrową żywność i być zdrowy i żyć w komforcie, niż tak jak to jest teraz, wydajemy na złą żywność i za chwilę wydajemy jeszcze na lekarstwa.
A myślą państwo...
W sumie to jest to samo. Mhm. Rachunek ekonomiczny jest identyczny.
A myślą państwo, że jeśli pojawią się pieniądze, bo tu jest mowa o nawet 32 miliardach euro z tego podatku, które byłyby rozdysponowane między hodowców, że poszłyby one też na nowoczesne technologie w tym sensie, że zaczęto by hodować mięso z próbówki. Pierwszy taki kawał mięsa, hamburger, on kosztował $500 000, zdaje się, produkcja. W tej chwili już zeszło do $50. Coraz więcej startupów powstaje, które zajmują się produkcją takiego mięsa i się okazuje, że do masowej produkcji i do sklepów to mięso już wejdzie za 2 lata.
Nie
trudno,
mam zdania,
trudno
szczerze
byłoby
mówiąc,
wiem, że... się mentalnie przestawić na kupno takiego mięsa?
Nie mam zdania, bo szczerze mówiąc niewiele czytałem na ten temat, poza tym, że wiem, że takie prace są prowadzone. Naprawdę, proszę wybaczyć, nie wiem co to jest, tak szczerze mówiąc.
A zjadłby pan, jakby miał pan w sklepie mięso wyhodowane z komórek macierzystych krowy. Ono się różni tylko tym, że nie jest w całym kawałku, wygląda jak mielone. Każde takie mięso z komórek macierzystych wygląda jak mielone.
No pewnie, żebym zjadł, bym spróbował, bo może być to lepsze mięso niż to, powtarzam się, przepraszam tak wielokrotnie, to co dostajemy jako przemiał całego zwierzęcia i później nazywa się to mięsem, bo zauważmy, że to, co nazywamy mięsem, często to są zmielona skóra, kości i tak dalej, proszę trochę poczytać o tym, co my tak naprawdę jemy. Wystarczy wygooglować. Nazywa się to mięso, ale to jest po prostu zmielone odpady po prostu z tych biednych zwierząt, tak, które...
A pani dyrektor, wy przebrnęła przez taki problem?
Tak właśnie siedzę i myślę, czy to chodzi o walory smakowe tylko i wyłącznie tego mięsa, czy o jego wartość odżywczą i czy faktycznie to powinno być mięso, czy powinno się inaczej jakoś nazywać. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, natomiast wiem, że te cele, same walory smakowe można osiągnąć nie jedząc kawałka typowo mięsa, ale przyrządzone inaczej jakieś warzywa czy roślinne po prostu produkty. Więc być może tak. tak, jako jeden z wielu wyborów, produktów do wyboru, natomiast no jakoś preferuję póki co tradycyjne podejście.
To jeszcze kilka słów od, przepraszam, naszych słuchaczy. Mięsa nie jem od lat, ale podatek od mięsa to jakiś żart. Już niedługo będzie podatek za produkcję CO2. W wydychanym przez nas powietrzu napisała pani Monika. Drodzy Państwo, zasada jest prosta. Jeżeli wzrosną ceny mięsa, to w którymś momencie ludzie zaczną szukać źródeł pozasklepowych, czyli będą kupować bezpośrednio na wsi od gospodarzy, tak jak kiedyś bywało. Ludzie przestaną się godzić już nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na podłą jakość takich produktów jak mleko, warzywa, mięso, chleb. Już teraz zaczynają szukać rozwiązań alternatywnych. Mam mnóstwo znajomych, którzy sami pieką chleb, tak jak i ja. Warzywa kupują od zaprzyjaźnionego gospodarza na rynku. Z mleka dawno zrezygnowali i z mięsa też powoli rezygnują lub kupują w wybranych, sprawdzonych punktach. Na przykład sprawdzone stoisko na ryneczku. I jeszcze pan Jacek do nas napisał, nigdy nie kupuję w sieciach. Od 20 lat mam znajomego producenta i tylko tam się zaopatruję. To drodzy znajomi producenci, zapuśćcie języka, porozmawiajcie, przekazujcie ustnie dalej, że u was można kupować to i się klienci znajdą i wszyscy będą szczęśliwi. Zmieniamy temat. Relacje w pracy mają duży wpływ na samopoczucie i zaangażowanie pracowników. W przyjaznej atmosferze dużo łatwiej o lepsze efektywność i wspólny sukces. I choć warto mieć przyjaciół w pracy, to jednak utrzymanie relacji na odpowiednich torach może być nie lada wyzwaniem. Czy przyjaźń i profesjonalizm w pracy może iść w parze? Bardziej pomaga, czy może też przeszkadzać?
No, w tym pytaniu, które pani zadała, było takie sformułowanie, że może być nie lada wyzwaniem. Powiedziałabym, że jest nie lada wyzwaniem. Po prostu. Niewątpliwie atmosfera w pracy, mam to nawet na świeżo, wczoraj u nas w Oliwii odbyło się spotkanie takiego klubu HR-owego, gdzie pytaliśmy między innymi o to, co wpływa na jakość w pracy. Oczywiście, że atmosfera, oczywiście, że szef, oczywiście, że relacje ze współpracownikami. Natomiast kolejna oczywistość jest taka, że jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, szczególnie jeśli ta relacja jest międzystanowiskowa. Jeżeli, nie wiem, spośród przyjaciół wyrasta ktoś do funkcji menadżera i musi sobie radzić jakoś z tą sytuacją. Tak, dokładnie, jest menadżerem i musi sobie z tym radzić i musi sobie przetłumaczyć i wkładać wiele wysiłku w rozdzielanie tych relacji. Relacje służbowe, nasze cele, to co musimy osiągnąć razem jako firma, to jest trochę coś innego niż te relacje przyjacielskie. Poza tym wydaje mi się, że ludzie dzisiaj potrzebują podkreślania tego, że relacje w pracy są ważne, bo przecież obserwujemy, że to nawiązywanie relacji, ich spontaniczność troszeczkę nam spada, tak? Zmieniamy się i przechodzimy do świata wirtualnego, więc relacje w pracy absolutnie powinny być. Na pewno dobrze by było, żeby były przynajmniej partnerskie, jeśli są przyjacielskie, to też dobrze, ale te sfery życia trzeba świadomie rozdzielać i nimi zarządzać. No nie da się po przyjacielsku prowadzić czasami trudnych spotkań, nie da się czasami czegoś wymagać. No to trzeba po prostu sobie w swoim życiu ułożyć zawodowym.
A dla kogo to największe wyzwanie? Dla osób decyzyjnych w firmie czy dla pracowników?
Moim zdaniem dla menedżera. Znaczy ja mam generalnie problem z takimi ogólnymi stwierdzeniami, tak? Bo zgadzam się z tym, co pani powiedziała, ale powtórzę, mam problem z takimi ogólnymi stwierdzeniami, bo to trochę zależy też przede wszystkim w jakiej branży, o jakiej branży rozmawiamy i ta proporcja profesjonalizmu i bycia w bliskich relacjach z współpracownikami pewnie powinna się zmieniać w zależności od tego, czy mówimy o zespole, który jest odpowiedzialny za jakąś działalność kreatywną, a co innego, kiedy się jest na linii produkcyjnej. Moim zdaniem te rzeczy się nie wykluczają. Tak jak pani wspomniała, trzeba umieć przede wszystkim oddzielić, tak? To, że jesteśmy w pracy od tego, że ktoś jest naszym przyjacielem albo przyjaciółką.
I ten przyjaciel nagle może zostać naszym szefem.
Może tak się zdarzyć i rzeczywiście wiele osób ma z tym poważny problem. Jak sobie w takiej sytuacji poradzić? No, sorry, to no, takie jest życie. No, albo jest dobrym menedżerem i sobie poradzi, albo niestety nie sprawdzi się na nowym stanowisku. No, przepraszam, ja to widzę tak trochę w kolorach czarno-białych. To jest to problem menedżerski. Pracownik zostaje na swoim stanowisku, to menedżer musi sobie umieć poradzić z sytuacją, że przed chwilą był z kolegą, na którym chodził na to przysłowiowe piwo po pracy, a w tej chwili musi wydawać mu polecenia i no, może nie rozkazy, ale polecenia do wykonania.
Nie, jakoś to egzekwować. egzekwować, co jest często
egzekwować
też,
i jeszcze wpływać na jego wynagrodzenia, premie i tak dalej, i tak dalej. To są to oczywiście trudne tematy, na ten temat.
Ale też musimy edukować społeczeństwo nasze, bo taka para na przykład zaprzyjaźniona między sobą i nagle koleżanka zostaje szefem, a druga koleżanka czuje się może pominięta w awansie, bo też na przykład startowała o to samo stanowisko, albo nie daj Boże zostanie skarcona przez swoją koleżankę za jakieś zadanie, które źle wykonała, albo tam go nie wykonała i czuje się obrażona i potem odchodzi z pracy na przykład. Czy u nas dużo jest takich sytuacji? Bo mam wrażenie, że my przyjaźń traktujemy zbyt inaczej, zbyt dosłownie traktujemy w Polsce przyjaźń w pracy. Może to powinno być koleżeńskość bardziej niż przyjaźń, niż w firmach zagranicznych.
No, na pewno, czy przyjaźń, czy koleżeństwo, no to bardzo subtelne są granice. Na pewno chodzi o dobrą partnerską relację, przede wszystkim z jasną komunikacją, bo wydaje mi się, że... Zresztą ja mam takie doświadczenia swoje zawodowe, gdzie moi zaprzyjaźnieni, czy przyjaciele, no bardzo bliscy znajomi, został ktoś awansowany jakby i musiał zarządzać zespołem, z którego wyrastaliśmy kiedyś tam w dawnych latach. I to jest kwestia otwartej komunikacji, że jest to trudna sytuacja dla wszystkich. Spróbujmy sobie z tą sytuacją wszyscy poradzić. Dojrzałość i dojrzałość menedżerska absolutnie podkreślam, natomiast na zakończenie tylko powiem, że przyjaźń tak, ale dużo trudniejsze bywają relacje, kiedy to staje się czymś więcej niż przyjaźnią. Może w następnej audycji o tym porozmawiamy.
Pewnie będziemy wracać do tematu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Gwost, dyrektor do spraw personalnych OBC, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy. Bardzo.
Do widzenia.